Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program w Radiu Kraków Kultura. A kolejnym naszym gościem jest Adam Bujak. Myślę, że osoba, której nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać, ale powiem. Fotograf, autor prawie 150 albumów fotograficznych, fotograf i przyjaciel Jana Pawła II, wielokrotnie nagradzany kawaler Orderu Orła Białego, nagrodzony Orderem Świętej Marii Magdaleny, nagrodami miasta Krakowa, krakowianin, to muszę podkreślić. Będziemy do tego krakowskiego wątku na pewno tutaj wielokrotnie powracać. No i wreszcie fotograf, który za dwa dni będzie świętował swoje 80. urodziny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy i mojego ulubionego Radia Kraków.
Bardzo lubię pana łaskę pielgrzymowania, czyli drogę do Santiago de Compostela. Czy pielgrzymowanie to byłaby odpowiednia metafora dla fotografa, który no, dokumentował te wszystkie najważniejsze miejsca, najważniejsze osoby dla polskiej duchowości?
Tak można właściwie powiedzieć. Jest to właśnie takie pielgrzymowanie po wielu miejscach. Przecież pielgrzymowałem z Janem Pawłem II, latając z nim w samolocie, będąc w różnych miejscach, można tak wymieniać świat dookoła. To było wielkie takie pielgrzymowanie i poznawanie wspaniałych miejsc, obrzędów, tego wszystkiego, co dotyczyło świętego Jana Pawła II. Uważałem go już za świętego w Krakowie, kiedy był w czarnej sutannie, bo ktoś mnie pytał, czym się różnił papież w ten czas, a czym się różni teraz. Ja mówię, niczym. Jak taki sam był w czarnej sutannie, fioletowej, czerwonej czy białej. Był to ten sam Karol Wojtyła, Wadowiczanin, a przede wszystkim Krakus, bo przecież on był z rodziny Krakusów.
Pamięta pan swoją pierwszą fotografię Karola Wojtyły?
No pamiętam. To był rok 50, chyba 8, w ten czas, kiedy on miał wejście jako ksiądz chyba z Niegowici do katedry wawelskiej i tam były święcenia, ale to jeszcze fotografowałem takim prymitywnym aparatem, młody kompletnie chłopak, a potem właściwie powstał taki duży cykl, taki, który został opublikowany w 64 roku, kiedy szedł w takim niesamowitym ubraniu, pierwszy raz go widziałem w takim futerku i fioletowej takiej kapie pod tym futerkiem białym i wszedł do katedry wawelskiej z Macharskim. W ten czas jeszcze był Macharski księdzem, rektorem seminarium duchownego. No i wszyscy ci kapłani, jego najbliżsi, którzy właściwie też w jakiś sposób go kształtowali.
Ile fotografii? No to liczone pewnie będzie w tysiącach.
To właściwie można powiedzieć, że to może być z milion zdjęć, także rzeczywiście, ale przemyślanych zdjęć, nie jakieś takie sobie obstrykanie, pstryk, pstryk.
No z fotografii Jana Pawła II, no wcześniej Karola Wojtyły, bije przede wszystkim jego człowieczeństwo. Pan pod koniec lat 50. pierwszą fotografię Karola Wojtyły zrobił i już pan wtedy wiedział, że oto na pana oczach dzieje się historia, którą należy udokumentować?
No działa się wielka historia, nie zapomnę, 1966 roku, to było wielkie pospolite ruszenie narodu ku wolności. Właściwie w ten czasie zaczęła ta pierwsza Solidarność. To wszystko, o czym nam mówił Wyszyński, wspaniały prymas tysiąclecia. Bo przecież proszę pamiętać, że w ten czas pierwszym wspaniałym był Wyszyński. Po nim był dopiero Karol Wojtyła, Baraniak i Kominek. A jak pan wie, Baraniak przecież potwornie był prześladowany, katowany w więzieniu, rozbierany do naga, przypalane ręce, nogi. No właściwie to była niesamowita postać. I co było dla mnie niesamowite, że arcybiskup Baraniak spod sutanny wyciągał kamerę filmową i filmował te wydarzenia. Nawet pytałem arcybiskupa Jędraszewskiego, co się stało z tymi materiałami. One mówią, no są w Poznaniu. Na szczęście są te filmy arcybiskupa Baraniaka. Właśnie on należał do tej najbliższej grupy Wyszyński-Wojtyła. To była postać niesamowita, taka kompletnie cicha. Właściwie nikt nie wiedział, ile on wycierpiał przez Służbę Bezpieczeństwa.
Czyli rok 1966, tak. Tysiąclecie chrztu Polski.
I potem następne lata, to było właściwie jakby wędrówka, to co pan powiedział o pielgrzymowaniu. Jakby takie znowu pielgrzymowanie po Polsce. Po tej Polsce takiej właściwie no bardzo komunistycznej, bo jak pan wie, Gomułka organizował wielkie kontrdemonstracje, wielkie takie uderzenia z kolei komunistyczne, ale pamiętam, jak wszyscy z tych, kogo tam prosili, że tak powiem, zbłagali, żeby przyszedł na demonstrację, no to ci wszyscy potem dołączali do Wyszyńskiego. Ja pamiętam, jak fotografowałem, portretowałem kardynała Wyszyńskiego, to było w kurii w Częstochowie, to tyłem szedłem na Jasną Górę, ponieważ tłum był tak zwarty, tak naciskał, że właściwie nie było możliwości odwrócenia się, ale ja byłem zadowolony, bo szedłem tyłem, wiedziałem, że nikogo tam nie nadepnę i fotografowałem te wszystkie wydarzenia związane z kardynałem Wyszyńskim.
Jak perspektywa, jak ta optyka zmieniła się po 79, kiedy odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
No to była wielka solidarność. Potem się zaczęła ta wielka solidarność gdańska. Ale to były początki. Właściwie mi się wydaje, że on nieraz się zapominał o tym, że właściwie to jakby była taka historia już przeszła. A to przecież miało wszystko jakiś wielki związek. To wszystko, co było w Poznaniu, 68 rok, to wszystko miało wielkie znaczenie. Te wszystkie wydarzenia w Hucie, które ja dokumentowałem, te walki w Hucie o wolność Polski. No dzięki temu tą wolność mamy właśnie, dzięki Kościołowi, bo teraz się często zapomina o Kościele, mówi się, a to tacy. Różne, jak pan wie, no różne wyzwiska nawet są, niektóre obrzydliwe. Ale to można zawdzięczać, byłem świadkiem. Świadkiem byłem tej wielkiej pozycji Kościoła, jak Kościół wzmacniał nasze dusze, nasze jestestwo, w ogóle wszystko. Siłę nam dawał taką nieprawdopodobną. I o tym wielu ludzi teraz zapomina. O tym nie powinniśmy zapominać. Powinniśmy cały czas wierzyć w to, że mieliśmy wspaniałego prymasa Polski, który poprowadził Polskę do tej właśnie, którą mamy teraz, demokratyczną.
Rozpoczęliśmy od motywu wędrówki, od motywu pielgrzymki. To zatrzymajmy się jeszcze na moment przy osobie Jana Pawła II. Pan towarzyszył Ojcu Świętemu w pielgrzymkach. Która z nich, z pana perspektywy, była najbardziej interesująca? No to jest pytanie też o pracę fotografa.
To się nie da powiedzieć, bo wiadomo, że Polska dla Polaka będzie czymś najważniejszym, bo rzeczywiście te spotkania w Polsce były niesamowite, ale też pamiętam to wielkie spotkanie we Lwowie. Ja nie przypuszczałem, że zobaczę we Lwowie coś takiego, jak zobaczyłem w Krakowie. Wszystkie ulice, wszystkie dachy. Dachy kościołów, wieże. Tam były tysiące właściwie ludzi. To było coś niebywałego. Ja też byłem, tam są przecież trzy katedry. Jeszcze katedra ormiańska nie była czynna. I tam było pierwsze właściwie takie nabożeństwo z Janem Pawłem II. No katedra słynna oczywiście lwowska. No i katedra grecko-katolicka, która została przemianowana, bo ona jeszcze do niedawna była katedrą prawosławną, jak ja robiłem Rusi, to jeszcze była prawosławna katedra, a jak był Jan Paweł II, przyjechał, to stała się już katedrą grecko-katolicką. I wszystkie, no przecież dla mnie ogromne wrażenie to było spotkanie w Jerozolimie, w Ziemi Świętej. Byłem jakieś 2-3 metry od Jana Pawła II, wtedy przy ścianie płaczu, kiedy modlili się Żydzi głośno. I oni nagle przestali się modlić, któryś tam powiedział, to wielki człowiek jest, a drugi z kolei nie był zadowolony, że nie może się modlić, że jest właściwie takie wydarzenie, kiedy papież wkłada w szczelinę ściany płaczu kartkę z modlitwą. Zresztą przepiękną. Potem cała prasa światowa tłumaczyła to, co papież włożył w szczelinę ściany płaczu. A ja miałem jedno marzenie, żeby być z papieżem wewnątrz grobu Chrystusa. No wydawało mi się, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. I okazało się, że jak papież włożył tą kartkę, podszedł do mnie asystent Navarro Valls i zdjął mi takim ruchem błyskawicznym Volo Papale. Ja się pytam, czy akredytację Volo Papale coś zrobiłem złego? On mi nie. I wpiął mi w klapę znak orszaku papieskiego. Mnie zaczęsły się nogi, on jeszcze powiedział, idzie pan z papieżem do grobu Chrystusa, a przecież na dachach było setki fotografów, a ja musiałem zmienić aparat na szeroki kąt i wszedłem do grobu Chrystusa, znaczy pierwszy szedł Arturo Mari, drugi operator telewizji watykańskiej i ja, i za chwileczkę usłyszeliśmy stukot laseczki i papież wszedł, taka biała postać, jak on akurat taki był oświetlony reflektorem, że wszędzie dookoła było ciemno w grobie i taka jasna postać, no dla fotografa to było coś rewelacyjnego i dosłownie tak musnął ona sutanną, pochylił się i wszedł do grobu, tam gdzie było, właściwie stało się najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa. Najważniejsze miejsce w ogóle dla chrześcijaństwa, grób Chrystusa, czyli miejsce zmartwychwstania, czyli święto świąt, coś najważniejszego, co nam się stało. I ja zrobiłem tam może 3-4 zdjęcia. Widzi pan, tutaj jakoś przestałem być fotografem, bo to dla mnie było jakieś mistyczne przeżycie, jakieś takie przemyślenie tego wydarzenia sprzed 2000 lat.
A polska pielgrzymka, którą wciąż chyba wszyscy mamy w pamięci, rok 2002, ta podróż sentymentalna, tak była nazywana, pełna emocji.
To mówię pan o tej końcowej, tak. Oczywiście, o tej końcowej. Tak. Też byłem w orszaku papieskim i właściwie byłem najbliżej, jak tylko można było sobie wyobrazić, i dokumentowałem te wszystkie wydarzenia. Oczywiście to jest ten słynny kościół w tej chwili już na cały świat, czyli Bazylikę Miłosierdzia Bożego, kiedy on konsekrował, rozcierał ręką oleje święte na płycie ołtarza. I to było przepiękne święto, niesamowite święto. Właściwie nie przypuszczałem, że mnie to też tak spotka, że będę w orszaku papieskim, najbliżej papieża i będę mógł dokumentować właściwie to jego pożegnanie. Ale też moim zdaniem pożegnanie było w Lourdes. Pamiętam, kiedy byłem właśnie w tej grocie lurdzkiej, to papież powiedział niesamowite słowa: żegnam się z tobą, Matko Najświętsza. I myśmy się zastanawiali, czy żegna się z życiem, czy żegna się w ogóle z tym miejscem, czy żegna się w ogóle z wędrowaniem jako pielgrzym po świecie. I okazało się, że te słowa miały swój sens. Papież już za niedługi czas odszedł z tego świata.
Adam Bujak, fotograf, przyjaciel Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II. Teraz chciałbym zapytać o miejsca ważne dla pana i dla polskiej duchowości. Rozpoczęliśmy od tego pielgrzymowania. Pan jest takim pielgrzymem, który zawsze wraca do tego samego miejsca, do Krakowa. Czy Kraków zmusza do tego, żeby wciąż fotografować go na nowo?
Ja zrobiłem wiele książek o Krakowie, teraz z wielką radością fotografuję Wawel. Właśnie wczoraj miałem taką wielką sesję na Wawelu i tam Wawel już właściwie zmienia się, bo zmieniają się te sale i to jest niesamowite. Właściwie to jest wszystko bardzo i tradycyjne i zarazem cała technika oświetlenia, wszystkiego bardzo nowoczesna. Uważam, że to jest wspaniałe dzieło teraz, co się robiło w Wawelu. Ja pamiętam Wawel, bo on jest w moich publikacjach inaczej on wygląda. Teraz będzie wyglądał inaczej, chociaż te same dzieła będą. Bo przecież nikt nie może powiedzieć, jak naprawdę było tam za królów. To są właściwie tylko przypuszczenia mniej więcej naukowców, ludzi, którzy zajmują się historią że to jest właściwie jakby takie domniemanie, że to mogło być w tym miejscu to, a arasy mogły być w tym miejscu, co rzeczywiście są. Ale ja fotografowałem te wszystkie arasy, które do niedawna jeszcze była cała ogromna kolekcja wszystkich arasów i udało mi się też sfotografować te arasy, które myślę, że będą właśnie w tej książce.
Do tej książki nowej jeszcze powrócimy. To jest to miejsce, które się zmienia i pan je dokumentuje na nowo niejako, na takie miejsce jak klasztor Kamedułów. To jest pytanie o tajemnicę Kamedułów.
Kameduli to było moje wielkie życie. Ja tam mieszkałem. Wstawałem o 3:40 rano. A jak nie, to jak zaspałem, to mnie mnisi budzili i zaczynało się życie właściwie w ten czas. I to, że ja mogłem tam z nimi być, ale tak samo teraz niedawno wyszła moja książka o siostrach Bernardynkach, całkowicie zamknięty kompletnie klasztor. Tylko jest otwarty kościół dla ludzi, zresztą bardzo popularny, bo tam jest Dzieciątko Jezus, wspaniały obraz świętego Józefa. I to, że siostry mnie dopuściły do swojego kompletnie prywatnego życia, jak haftują, pracują, bo to jest właściwie takie przekonanie, że one muszą i modlitwę bardzo mieć głęboką do Boga i też głęboką pracę. Także właśnie tam, to jak w Ulu, to samo u Kamedułów, przy oni mieli duże pole. Duże pola mają i te pola muszą uprawiać. Jeżdżą traktorem, sieją, robiłem jak sieją. Sieją zboże, sadzą ziemniaki, wspólnie biesiadują, chociaż nie wolno im rozmawiać, tylko przy biesiadzie mają jakieś takie chwile, gdzie mogą zamienić parę słów ze sobą. Ale to było dla mnie wielkie odkrycie, wielkie życie. Ale też o klasztorach kontemplacyjnych żeńskich też mi siostry puściły.
Myślę, że Adam Bujak to jest jedyny fotograf, który może takie miejsca zobaczyć i je po prostu udokumentować.
Tak, myślę, że tak, bo szedłem z moim synem a siostra zagrodziła mu drogę, a powiedzieli, tylko pan Bujak może wejść do środka, a syn nie. Oczywiście syn bardzo żałował, że nie może, ale trudno.
A czy na tej mapie miejsc ważnych dla polskiej duchowości są jeszcze jakieś plamy, to znaczy miejsca, do których chciałby pan dotrzeć i je udokumentować, po prostu kolejny album przygotować?
Właściwie wszystko zostało w jakiś sposób już zdokumentowane, to co najważniejsze, to co chciałem robić, przecież moja książka została książką roku, miała być wielka feta w Bibliotece Narodowej, czyli na utytułowanym niesamowitym miejscu w Warszawie. Tam zawsze wielka feta, ogromna ilość ludzi, dziennikarzy. I moja książka Sanktuaria Polskie w tym czasie, która w jakiś sposób nawet walczy nieraz z religią, to przecież o tym doskonale wiemy, została ona książką roku. No, dla mnie to jest wspaniale. I tak znakomicie się oczywiście w Białym Kruku ta książka sprzedaje. To jest dla mnie bardzo ważne, że jednak ludzie lgną jednak do tych tematów i w tym czasie takim tragedii, dramatu, tym przeklętym czasie, który się dzieje, bo to jest jakieś przekleństwo, to się dzieje na Ukrainie, jakaś tragedia narodu, nie wiadomo dlaczego, tak umęczonego, tak prześladowanego okrutnie, że ludziom jest potrzeba takiego wytchnienia, takiego zastanowienia w tym czasie. Przecież my nie wiemy, czy te bomby przeklęte rosyjskie nie trafią do Polski, a mogą trafić, bo przecież to jest tak blisko, tak niedaleko.
Pan na przełomie lat 80. i 90. był w Związku Radzieckim jeszcze, tak, ówczesnym, tak. Na Syberii. Czy miał pan poczucie, że to jest nadal ten kraj, gdzie te tradycje, no trudno tu używać słowa tradycje, ale te tendencje imperialne są mocne?
To, co mi mówili ludzie, ale tylko jak byłem sam, to było coś przerażającego. Pamiętam, widzieliśmy obraz Matki Bożej Abałakskiej, jedynej ikony, która została z bałaku po prostu wyrzucona do błota i ktoś zebrał ten obraz i on wisiał w katedrze w Omsku. I arcybiskup mówi, pana Adamka, bo on tak do mnie mówił, arcybiskup Omska i Tary, prawosławny arcybiskup mówi, zabierzemy pana do Tobolska. i ojechaliśmy 6 dni, 6 nocy. To było coś niesamowitego, jak stałem na trapie, to ludzie podchodzili do mnie i mówili mi takie rzeczy, że włosy mi na głowie dęba stanęły. Ale pamiętam, jak już wróciliśmy z Omska, to arcybiskup powiedział, jak jeden ksiądz zawiezie pana do granicy Kazachstanu i tam jest łagier, Kolonia 8, który jeszcze był czynny w latach 70. I siadł ze mną ten ksiądz do auta, prowadził to auto. A arcybiskup mówi, to niedaleko, to 1000 kilometrów, to wie pan, 2 kroki właściwie. To szybko tam będziecie. I była zima, było chyba minus 50 stopni lodowatej zupełnie atmosfery. Ja się pytam, kim ksiądz był za Breżniewa? On mówi, widzę, to był 88, 89 rok. Lekko pan siwieje. Może pan osiwieć całkowicie, jak panu powiem, kim byłem. Byłem panem życia i śmierci. Byłem członkiem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Byłem człowiekiem od łagrów. Byłem człowiekiem, który decydował o życiu i śmierci. Ja mówię, a co się stało? Ja widzę uduchowionego kapłana. On mówi tak, wszedłem jeszcze do nierozbitej, niezniszczonej cerkwi, a właściwie cerkwie zostały zniszczone i kościoły katolickie, czy synagogi, czy meczety, właściwie prawie w 100%. Wchodzę i widzę jakiegoś takiego, nie, to towarzysz, taki przybity takimi gwoździami do 2 desek. I pytam się jeszcze niezamordowanego kapłana prawosławnego, kto to właściwie jest? Kto to jest taki dziwny? Przybity gwoździami, wy to czcicie? On mówi, to jest Jezus Chrystus, Zbawiciel, Syn Ojca. A on mówi, a ta kobitka taka z takim chłopczykiem na złotym tle wymalowana, taka piękna kobitka i taki ładny chłopczyk, kto to jest? To jest Jezus Chrystus. I on mówi, wie pan, mnie staremu komu, znaczy nie staremu, bo miał jakieś 40 parę lat. I mnie, komuniście, zaczyna coś się dziać w sercu. Coś się dziać w duszy. Coś we mnie zadrgało. To tak jakby Chrystus do mnie wszedł. I dojeżdżamy do łagru. I on mówi, tutaj w tych barakach były świnie. W tych barakach byli ludzie. Jak świnie wyły z głodu, nie było co im dać jeść, no to myśmy strzelali do więźniów, którzy byli w tym baraku i wypuszczaliśmy te świnie zupełnie takie rozdygotane z głodu i one jeszcze pożerały tych więźniów, którzy się ruszali, którzy jeszcze nie zginęli od naszych kul. Wie pan, w ten czas mi się aż nie chciało wierzyć w tą tragedię, ale teraz jak widzę, te matki, te dzieci, te mordowanych młodych ludzi, morduje się, nie wiadomo dlaczego, nie walczy się z wojskiem, tylko walczy się z narodem. To jest dla mnie coś przerażającego.
Był pan w Rosji, dokumentował pan ważne wydarzenia w dziejach Polski w drugiej połowie XX wieku i w XXI. Zaczynał pan, kiedy żelazna kurtyna trzymała się przecież mocno. Potem wspominał pan rok 66, tysiąclecie Chrztu Polski, 79, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, potem czasy Solidarności, wreszcie ten przełom 89, no ale dzisiaj też właśnie stajemy wobec no, zupełnie nowej rzeczywistości. Czy jako fotograf czuje się pan również jako wewnętrznie zobowiązany do tego, żeby być świadkiem, dokumentalistą tego, co się dzieje?
Oczywiście, no byłem, jak to pierwsze były ucieczki z Ukrainy, byłem na dworcu centralnym w Warszawie i nie przypuszczałem, że ten wytworny dworzec właściwie będzie legowiskiem dla nich i takim miejscem pierwszym po granicy i tam spotkaniu się z Polakami. I zobaczyłem, że widzi pan, że to wszystko, czego nas uczył Jan Paweł II przez te lata, to jednak dotrwało w mózgach ludzi. Proszę zobaczyć, jak się ludzie wspaniale zmienili, jak Polacy potrafili pokazać swoje wielkie serce, jak potrafili w taki wspaniały sposób przyjąć te matki cierpiące, te dzieci właściwie, którzy właściwie oni sobie nie zdają sprawy, czy ich ojciec żyje, ta matka też, czy mój mąż żyje. Nie wiadomo, bo przecież to jest wojna jakaś szale obłąkanego człowieka. Obłąkanego, nie wiadomo jaką ideologią, bo przecież on się żegna. Widziałem film, modli się w cerkwi, pali świece. Dla mnie jest niezrozumiałe to, co mówi patriarcha, ale dla mnie jest też niezrozumiałe, co mówi Franciszek. Dla mnie to są rzeczy nie do przyjęcia jako dla człowieka wiary. Nie do przyjęcia, że w ten sposób się reaguje na cierpienie człowieka. To powinno być jakaś taka otwarta droga, nawet ze strony Franciszka, czy przede wszystkim patriarchy, ale przecież patriarcha był pułkownikiem KGB, był związany przecież jak Jelcyn, kolega Jelcyna, bliski kolega Cyryl. I to jest dla mnie straszne, że jednak się nie nauczyli, to co pamiętam, to co mi opowiadał ten ksiądz, który był członkiem komunistów, o tej tragedii, aż mi się nie chciało wierzyć, że to mogło być, jak ludziom gotowali ręce, ściągali skórę. No przecież to były rzeczy tak przerażające, że właściwie jest teraz jakby odpowiedź. Co się stało z tym narodem? Bo przecież ten naród popiera ich. To jest przerażające, to jest straszne.
Ta nasza wielka solidarność, czy Kraków, powrócę jeszcze raz do miasta pana rodzinnego i do miasta, do którego pan nieustannie wraca, z nową społecznością, ponad 100-tysięczną społecznością ukraińską, wymaga nowej refleksji fotografa, nowej sesji, nowego udokumentowania?
Ja uważam, że tego się nie powinno specjalnie. Trzeba fotografować to, co się dzieje na Ukrainie, w Ukrainie. Że trzeba fotografować to poniżenie człowieka do końca. Tutaj tych ludzi trzeba fotografować bardzo ostrożnie, jak sobie wyjdą na rynek główny z flagami. Tak, ale nie należy pokazywać nachalności. Ja jestem szczęśliwy, że też Kościół się tak bardzo w kurii krakowskiej są rodziny ukraińskie we wszystkich klasztorach, a jest ich 80 w Krakowie, są rodziny, matki z dziećmi ukraińskie. To jest dla mnie wspaniałe, ale to nie tylko Kościół, ale i wszyscy ludzie, nawet spoza Kościoła. Widzi pan, jest jakby takie pospolite ruszenie narodu jednak ku dobru. To mi się wydaje, że to przyniesie jakiś efekt w przyszłości właśnie. Po tym wszystkim oczywiście zdarzają się przecież ludzie, może niegodni, którzy tu niegodnie przyjechali, ale dobrze, że myśmy w jakiś sposób nawet zostawili tą tragedię, która się stała między Polakami i Ukraińcami. Widzi pan, pokazaliśmy właśnie to wspaniałe serce, nawet pamiętając o tragedii ukraińsko-polskiej.
Mówił pan o nowej pracy związanej z fotografowaniem Wawelu. To jest pytanie o te najbliższe plany. Za 2 dni świętował pan będzie 80. urodziny. Teraz pracuje pan na Wawelu. Co dalej? Bo na pewno planów nie brakuje.
No, wydawca powiedział, musisz koniecznie zrobić o Świętym Florianie, czyli w ogóle o ludziach, którzy pomagają w tragediach ludzkich i robię właściwie straży pożarnej. No ja wydawałoby się może, no co bujak ma ze strażą pożarną, ale muszę panu powiedzieć, im więcej wdrażam się w ten temat, tym on jest dla mnie piękniejszy. Jestem bardzo zadowolony, że generalicja straży pożarnej nawet chce tą książkę mieć nawet parę tysięcy u siebie, żeby, nie wiem, rozdawać czy dawać, żeby pokazać, kim był ten Święty Florian, bo zrobiłem książkę w tamtym roku o świętym Mikołaju i okazało się, to hit na rynku był. Kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy zostało sprzedanych, a przy Mikołaj to właściwie też tam 200 któryś rok, czyli właściwie jakby nieopodal początki chrześcijaństwa, tak samo jak święty Florian, ten, którego widzimy, który gasił właściwie tragedię ludzką, bo przecież spalone domy, kościoły, klasztory, to jest ludzka tragedia, czy te palone pola przez głupotę ludzką, kompletną głupotę, bo tam się niszczy właściwie Florian, faunę. Nie wiadomo dlaczego, po co, bo mi się wydaje, że coś z tego będzie, przyjeżdża straż i gasi. No, czyli to, czy powodzie, no właściwie we wszystkich. No, oni są naszymi takimi braćmi strażacy i tak właściwie ich widzę, jako wspaniałych ludzi, pełnych takiego oddania dla drugiego człowieka. To jest bardzo istotne.
A typowo krakowskie sesje.
A typowo krakowskie oczywiście skończę Wawel, a szef mi mówi, no to musisz następne zrobić o Krakowie. A przecież jeśli chodzi o Wawel, to właściwie zainspirował mnie ten list, który napisał do mnie Jan Paweł II, który mi napisał, jak mu dałem książkę o Wawelu, o katedrze wawelskiej, tak przepięknie mi napisał, że zaczął par drogi do mnie i pisał mi, jak on wędrował po katedrze wawelskiej, jaka dla niego była istotna, bo to była dla niego moim zdaniem najważniejsza świątynia po świętym Piotrze, właśnie świątynia świętego Stanisława.
No to na koniec jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać. Kraków ma swoje muzeum fotografii. Kiedy tam trafią fotografie Adama Bujaka?
O, nie wiem, to trzeba zapytać dyrektora, oni zapomnieli o mnie, ale no trudno, no. Zostanie to w książkach. Jeżeli nie dotrą do mnie, no to nie wiem, no jakoś nie docierają.
No ale instytucja dopiero się rozkręca.
A instytucja jest wspaniała, instytucja, należy być szczęśliwym, że taka instytucja jest. Ja byłem w Kręgielni, bo tam nie wiem, czy jeszcze jest Muzeum Fotografii w Kręgielni, czy już pod Rakowice przenieśli, no ale uważam, że to jest wspaniałe, że coś takiego, że takie dzieło wielkie powstanie. Nie jest ważne, czy tam Bujaka zdjęcia będą, czy nie, bo moje zdjęcie ukazało się w świecie tysiące w różnych wydawnictwach i to autorskich. Także, no, zależy, jak będzie pan dyrektor chciał, to mnie zaprosi.
No, instytucja dopiero się rozkręca, tak, dopiero tak, otwarcie tak, wystawy stałej, tak, więc tak, z pewnością jeszcze tak doczekamy. W Radiu Kraków Kultura, w porannym programie Radio Kraków Kultura na co dzień, Adam Bujak, fotograf, autor prawie 150 albumów fotograficznych.
Można tak powiedzieć.
Jak pan liczy. No i oczywiście fotograf i przyjaciel Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.